Na początku 1943 roku agentka Abwehry Angela Dremler zostaje wysłana do Warszawy. Kobieta oficjalnie ma przejść na stronę wroga, a faktycznie ma wspierać niemiecki wywiad. Będąc pod ścisłą obserwacją, rozpoczyna swoją grę, w której stawką jest coś więcej niż wygrana wojna. Kilka miesięcy później Angela zostaje oskarżona o zdradę i osadzona w łomżyńskim więzieniu. Fragment powieści Anny Rybakiewicz Agentka wroga czyta Agnieszka Postrzygacz.
Gotowa? Zapytał kapitan, zamykając drzwi samochodu, którym mieliśmy dostać się na pobliskie lotnisko. Tak, skłamałam. Marecki, dostaliśmy wiadomość, że wzmocnili obronę w rejonie naszych tras przelotowych. Szczególnie uważaj w Danii. Tak jest, panie kapitanie. Zasalutował, po czym zajął miejsce obok mnie. Żałowałam, że nie mogłam dać znać Abwehrze o swoim planowanym locie. Uziemiliby wtedy Luftwaffe, a moim jedynym problemem byłby ten przeklęty skok. Tymczasem bałam się już samego lotu. Co oznacza wzmocnienie tras? Ile będzie tych samolotów, które spróbują nas zestrzelić? Czy my w ogóle mamy szansę dotrzeć do granic Polski? Jeśli zginę, wszystko pójdzie na marne. Zbladłaś, Helga, zauważył Marecki, rozkładając się wygodniej na fotelu. Musiałam przesunąć się bardziej pod drzwi, aby nie stykać się z nim nogami. No cóż, nie wiem, jakim jesteś pilotem, ale z tego, co zrozumiałam, na trasie będzie dosyć wesoło. Więcej wiary. Zaśmiał się, obejmując mnie mocno ramieniem i przyciskając do swojego boku. Jestem najlepszym, co ci się w życiu trafiło. Och i najskromniejszym. Odburknęłam. Nie miałam ochoty na żarty. W gardle miałam wielką gulę, a serce łomotało mi jak szalone. Zaparkowaliśmy nieopodal płyty lotniskowej, na której ustawiony był już zielono-brązowy, czterosilnikowy samolot przygotowany do startu. Robił wrażenie potężnego. Miał co najmniej 20 metrów długości i 30 rozpiętości. Jak ci się podoba? Marecki oparł ramię na moim barku, a ja momentalnie je zepchnęłam. Muszę przyznać, że jest piękny. Helga, może będą jeszcze z ciebie ludzie? Poklepał mnie po plecach tak mocno, że aż zrobiłam krok do przodu. Jak się nazywa? Puściłam mimo uszu jego słowa. Halifax, i rzeczywiście to piękna bestia. Był co do tego przekonany, bo gdy mówił, jego oczy wręcz świeciły z zachwytu nad stojącą przed nami maszyną. A to okienko do czego służy? Wskazałam ręką na przód kadłuba, gdzie w jego dolnej części znajdowało się jakieś przeszklenie. Stanowisko bombardiera. Będziemy mieć bomby na pokładzie? Jedną na pewno i to gotową do zrzutu. Zaśmiał się pod nosem i zlustrował mnie z góry do dołu. Jesteś okropny, syknęłam. Ale zapewne dobrze o tym wiesz, pewnie wszystkie dziewczyny ci to mówią. Tylko Niemki. Puścił mi oczko, na co odwróciłam się napięcie. Po załadowaniu broni i amunicji przeznaczonej dla polskiego ruchu oporu nastąpiło długie i wyczerpujące czekanie na start. Mieliśmy czekać na dogodny moment, gdy na niebie zapanuje względny spokój. Pozostała część towarzystwa nasłuchiwała radia i studiowała rozłożone na stole mapy. Odepchnęłam się od ściany i ruszyłam w ich stronę. Pomiędzy sylwetkami mężczyzn dostrzegłam rozłożone dokumenty. Wyznaczona przez nich trasa biegła nad Morzem Północnym, wzdłuż wybrzeża Danii przez Kopenhagę i Bornholm, potem na północ od Koszalina aż do Torunia, Płocka i ostatecznie zatrzymywała się nieopodal Warszawy. Sea Flight Scramble. Nieoczekiwanie z głośników odezwał się głos młodej dziewczyny. Nagle wszyscy zaczęli biec w kierunku samolotu. Stałam jak wryta i przyglądałam się, jak w kilka sekund całkowicie zmieniła się atmosfera panująca wśród Polaków. Dobry humor i uśmiechy na twarzy zastąpione zostały powagą i opanowaniem. Poczułam czyjś uścisk dłoni i zanim się zorientowałam, co się dzieje, byłam już pod samolotem. Po kolei przeciskaliśmy się przez niewielki otwór do środka. Polacy od razu skierowali się do lewej części maszyny. Podążyłam za nimi. Przestrzeń dla pasażerów była niewielka. Marecki szybko zniknął z zasięgu mojego wzroku. Załoga zaczęła przygotowywać samolot do startu, a ja, kierowana wrodzoną ciekawością, podążyłam za pilotem. Gdy przeszłam przez drzwi prowadzące do jego kabiny, przykucnęłam tuż obok jego siedzenia. Wnętrze było w większości oszklone. Na wysokości mojego wzroku było kilka różnych drążków. Dwa kolejne tuż obok jego fotela. Srebrno-czarne stery miały kształt motyla. W milczeniu obserwowałam, jak Marecki nieśpiesznie majstrował przy przeróżnych wskaźnikach i przyciskach. Nie miałam zielonego pojęcia, co robił, jednak bijąca od niego pewność siebie wyraźnie mnie uspokajała. Mówiłeś, że mnie zwiążesz. wyszeptałam tuż obok jego ucha, przypominając mu jego własne słowa. Nie kuś, odpowiedział, po czym nałożył na głowę hełmofon. Po chwili nawiązał łączność radiową z wieżą kontroli, a ja bez słowa się wycofałam. Po drodze minęłam stanowisko obserwacyjne nawigatora, które również było oszklone. Po raz ostatni spojrzałam w niebo. Anglia pożegnała nas pięknym zachodem słońca. Gdy tylko dotarłam na swoje miejsce, maszyna zaczęła kołować. Wtedy też uświadomiłam sobie, że za chwilę, no dobrze, za około 7 godzin, znajdę się na terytorium kraju, dla którego byłam najeźdźcą, najgorszym wrogiem i nikomu nie będę mogła zdradzić, jaka jest prawda i co właściwie tam robię. W tym momencie poczułam lekkie uderzenie w brzuch. Opuściłam wzrok i zobaczyłam na swoich kolanach hełmofon. Zerknęłam po twarzach moich towarzyszy. Siedzieli spokojnie na swoich miejscach. Nie mogłam przepuścić takiej okazji. Delikatnie nasunęłam go na głowę. Rozumiem, Marecki, że stęskniłeś się za moim głosem? Zapytałam, zapinając pod brodą pasek. Byłam pewna, że to dzięki niemu dostałam ten przywilej łączności z załogą. Nie, zaprzeczył radośnie. Chciałem cię zapytać, czy aby na pewno nie chcesz wylądować w Danii. Będziemy lecieć jakieś 15 metrów nad ziemią, więc miałabyś większą szansę na przeżycie. Bardzo zabawne, burknęłam pod nosem. Przypominam ci, że moim celem jest Warszawa. Mamy nieproszonych gości, panowie, odezwał się ktoś z załogi. Gości? Dopytałam drżącym głosem. Messerschmitt, odezwał się nawigator. Wszyscy skupili się na swoich zadaniach. Nie okazywali strachu. Kurczowo zacisnęłam dłonie, aby uspokoić nerwy. Zaczęłam się zastanawiać nad swoimi możliwościami jako szpieg, skoro tak bardzo byłam podatna na to, co działo się wokół mnie. Lewo dół! Krzyknął ktoś, wyrywając mnie z zamyślenia. Co to? Zanim zdążyłam zapytać, co miała oznaczać ta komenda, maszyna zrobiła ostry skręt w lewo i zanurkowała w chmury pod nami, a ja uderzyłam głową w burtę. Dopiero po dłuższej chwili ponownie się wyprostowaliśmy. Co teraz? Uciekniemy mu? Zapytałam z nadzieją, że ktoś potwierdzi moje przypuszczenia. Helgo, powiedział Marecki łagodnym głosem. Polacy nigdy nie uciekają. Otworzyłam szeroko oczy i kurczowo chwyciłam się swojego siedzenia. Przeczuwałam, co to może oznaczać. Pilot skierował samolot wprost na maszynę wroga. Mam go, usłyszałam męski głos, jednak nie byłam pewna, który z nich to powiedział. Sekundę później usłyszałam dźwięk karabinu maszynowego. Z niepokojem oczekiwałam kolejnych komend. Żałowałam, że wokół mnie nie było żadnego okienka. Nie widziałam, co dzieje się na niebie i czy niemiecki samolot został trafiony. I po nim, zakomunikował zadowolonym głosem Marecki.
Był to fragment powieści Anny Rybakiewicz, Agentka wroga. Czytała Agnieszka Postrzygacz. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Filia oraz Polskie Radio Białystok.